Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Witam serdecznie w trzecim milenium. Dzisiaj wydanie fit, albo jak kto woli, takie prozdrowotnościowe. Porozmawiamy o grzybach i bakteriach, o cukrze i o wysiłku fizycznym u dzieci. Zapraszam serdecznie. If I have to be crazy to say that I love you, girl, I don't care, no. And if I have to leave the town to say that I need you, girl, ooh, I'll be there. It's only emotions, and it's coming back to you. It's only emotions, and it's coming back to you.
Bakterie i grzyby.
Wszystko to jest wokół nas, no i też w nas. Jak bardzo te małe, niezauważalne organizmy mają wpływ na nas i na środowisko, często nie zdajemy sobie sprawy. Tymczasem dzięki grzybom możemy się dowiedzieć na przykład, jaka jest jakość powietrza. Naszym gościem jest dzisiaj doktor inżynier Marta Bełka z Katedry Fitopatologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak takie malutkie organizmy, jak grzyby, bakterie mogą tak dużo nam powiedzieć i dlaczego my na co dzień nie zwracamy na to uwagi? Ja mówię my, czyli tacy no, zwykli zjadacze chleba, czy też możemy coś zauważyć, nawet nie mając jakiejś takiej wiedzy.
Każdy z nas może zaobserwować zmiany, które pojawiają się na liściach chociażby klonów w postaci czarnych plam. Jest to choroba wywoływana przez grzyb, który nazywa się Rytisma acerinum. Ten grzyb nie występuje w miejscach, gdzie jest bardzo duża ilość siarki. Kilka lat temu można było obserwować, kiedy to powietrze na przykład w Poznaniu było dużo czystsze, ta rytizma występowała na prawie każdym klonie. Mieszkam w pobliżu Parku Sołackiego i była naprawdę ta choroba przepięknie widoczna. Ja ją bardzo lubię, dlatego ją obserwuję. Natomiast w zeszłym roku, w tym roku rytizma była prawie nieobecna, co możemy właśnie powiązać z obecnością związków siarki w powietrzu naszych miast.
Czy te grzyby, które są w nas i bakterie, to jest to samo, co jest w przyrodzie?
No my jesteśmy przyrodą, ale gatunki, niektóre się pokrywają, choć oczywiście rodzaj jest, może inaczej, rodzaje są podobne, natomiast gatunek inny. Na przykład no, mamy w sobie drożdże. Mamy też drożdże w piwie na przykład. My jeśli na przykład będziemy zażywać antybiotyki, będziemy zabijać bakterie, które właśnie w tym okresie na przykład powodują u nas różnego rodzaju choroby, to jeśli nie będziemy przyjmować leków osłonowych, które będą odbudowywać nam florę bakteryjną, możemy sobie zakłócić właśnie nasze
równowagę właściwie, bakteryjno-drożdżową.
Grzybowo-drożdżową, tak. I te drożdże mogą nam się mocno namnożyć i mogą spowodować duże problemy.
No tak, bo jeżeli ktoś na przykład bierze antybiotyki w związku z boreliozą przez bardzo długi czas, to nie powinien mieć żadnych słodyczy, chociażby z tego powodu, żeby tych drożdży nie namnażać w sobie.
Z tego, co ja wiem i z tego, co mi zawsze mówili lekarze, to w momencie, kiedy jesteśmy na jakichkolwiek antybiotykach, nie wolno nam przesadzać ze słodkim. Właściwie słodycze powinny się ograniczać generalnie węglowodany. Ze względu właśnie na to, że te drożdże mogą się nam zbyt mocno namnożyć. A wiadomo, że jelita to taki drugi nasz mózg. Jeśli my będziemy mieli zaburzoną równowagę właśnie w jelitach, jeśli chodzi o bakterie, o grzyby, bo one tam normalnie występują, tylko w odpowiednich proporcjach. Jeśli my to będziemy mieli zaburzone w tym momencie, są też publikacje, które mówią, że może to wpływać nawet na nasze samopoczucie psychiczne. Czyli możemy gorzej się czuć.
No właśnie, co ciekawego możemy powiedzieć o drożdżach? Zacznijmy może w ogóle od drożdży. To są takie najprostsze, jak pamiętam, takie żyjątka, które są wśród nas, ale pewnie też są bardziej skomplikowane.
Grzyby to drożdże rzeczywiście wyglądają prosto. Są to organizmy jednokomórkowe. Każdy z nas wie, że dzielą się przez pączkowanie, tak? Rozmnażają się przez pączkowanie. Natomiast mamy grzyby, które wytwarzają różnego rodzaju struktury. Jeśli pójdziemy do lasu, no to każdy z nas myśląc o grzybie, myśli pewnie o muchomorze, czerwone w białe kropeczki. Natomiast grzyby tworzą różnego rodzaju wytwory. Na przykład mamy tak zwane ryzomorfy, które wytwarza opieńka, którą też możemy zjadać. Opieńka, która jest jednym z największych patogenów, najgroźniejszych patogenów dla naszych lasów, wytwarza ryzomorfy, które wyglądają jak takie sznury, zresztą nazywa się je czasami sznurami grzybniowymi. I jeśli na przykład nam się zerwie sznurówka w lesie, my taką ryzomorfę możemy sobie spokojnie zastosować. Ona jest bardzo silna, bardzo wytrzymała, taka świeża ryzomorfa nam spokojnie pozwoli dotrzeć do domu, nawet mimo rozerwanej sznurówki. No, jednym z największych organizmów na świecie jest grzyb. Grzyb, który zajmuje powierzchnię wielu tysięcy hektarów, tak mi się wydaje, że tysięcy, nie chcę teraz sprawdzić, bo musiałabym to konkretnie sprawdzić ile, natomiast on żyje w Ameryce Północnej i jest ogromny, zajmuje powierzchnię jednego z parków, zbadano próbki z różnych powierzchni, to jest cały czas ten sam organizm, który ma, no, jest naprawdę bardzo, bardzo stary. Są też grzyby, które są ogromne, możemy znaleźć w internecie zdjęcie, które przedstawia człowieka, który schował się pod grzybem, który naprawdę służy jako parasol. I to są grzyby, które występują na termitierach. One są związane z termitierami i są naprawdę ogromne. No mamy grzyby, które są malutkie, ale są dla nas no niezbyt korzystne. Dla nas mówię jako chociażby zwykłego polskiego człowieka, który lubi jesiony. Zwykły Polak, który kocha jesiony, pewnie zauważył, że jesiony chorują. Choroba ta rozprzestrzeniła się już niestety na całą Europę i jesiony są bardzo, bardzo mocno zagrożone. Wiele grzybów powoduje różnego rodzaju klęski. Wiemy o bananach, które wymarły, które się nazywały Gros Michel i tej odmiany nie zastaniemy już w naszych sklepach. Gdzieniegdzie pojedyncze rośliny się uchowały, ale dokładnie ten sam grzyb powoduje teraz wymieranie odmiany Cavendish, którą my możemy znaleźć, znamy z naszych sklepów. Także grzyby są świetne, dzięki nim mamy chleb, dzięki nim mamy drożdże, dzięki nim mamy równowagę w naszych organizmach, ale jednocześnie potrafią być też
złośliwe bardzo.
Złośliwe bestie.
No bo co to znaczy, że grzybów, że nie będzie bananów? Znaczy jest możliwe, że... Znaczy, może inaczej, z czego to wynika? Czy to wynika z nadmiernej ekspansji człowieka, działalności, chemizacji całej produkcji, tych wszystkich rzeczy, że stajemy się zupełnie bezbronni w obliczu, kiedy natura w jakiś sposób zaczyna porządkować być może pewne kwestie?
Akurat w przypadku banana spojrzałabym na to z trochę innej strony. Banan, wiadomo, że to jest jeden z owoców, który jest najbardziej pryskany. To jest rzecz ogólnie wiadoma. Natomiast akurat w tym przypadku chodzi o to, że mamy monokulturę. Większość bananów, które mamy na całym świecie, to odmiana Cavendish. Jeśli mamy grzyba, który zatokuje nam w jednym miejscu, to on w pewnym momencie może się przenieść do innej plantacji, tak? Także to
czyli człowiek.
Niestety człowiek. Przyzwyczaja się nas. Jeśli my pójdziemy do marketów, możemy zauważyć, że od kilku lat wprowadza się inne odmiany bananów.
Takie ciemne, czerwone.
Tak. Nie wiem, jak smakują, bo mój mąż, jak sobie kupiłam, to mi niestety zjadł takiego banana. Więc nie spróbowałam. Natomiast wydaje mi się, że chcą nas przyzwyczaić już do nowych smaków, do tego, że w pewnym momencie tego może zabraknąć. Przerażające jest to, jak człowiek łatwo może rozprzestrzenić różnego rodzaju patogeny.
No właśnie, bo granic w tej chwili już nie ma. Kiedyś, tam w średniowieczu czy kiedyś wcześniej, to zanim to przeszło, na tych wozach przejechało, zanim ludzie zarazili się, czasami jak ktoś ciężką chorobę miał, to umierał po drodze. A teraz siada w samolocie 2 godziny z tą chorobą i jest w zupełnie innym miejscu, czyli to, w jaki sposób te patogeny się przedostają, to niezwykle szybko. Stąd mamy teraz choroby, których nigdy kiedyś nie widzieliśmy nawet, że są.
No, większość chorób, które mamy, nowych chorób, które nam zagrażają, przychodzi do nas głównie z Azji. Ale nie możemy tak powiedzieć, że wszystko co złe to z Azji, bo my im też troszeczkę chorób dajemy. To nie jest tak, że tylko my bierzemy od nich. No mamy rynek ogólnoświatowy, który jeśli ja sobie zamówię coś z Chin na AliExpress, na czym jakimśkolwiek innym portalu, to jestem w stanie zamówić na przykład szyszkę z Chin, która na pewno nie jest sprawdzana, czy nie ma na sobie jakichkolwiek patogenów. I to nie ma problemu, żeby zamówić coś takiego. Rośliny, jeśli nas teraz stać, żeby mieć ładny ogród, ja mogę sobie kupić piękną roślinę, która najprawdopodobniej pochodzi z Holandii, to ona jest przywieziona z ziemią, która znajduje się w doniczce. W tej ziemi nie do końca wiemy, co jest. Także tutaj też mamy gro możliwości przywiezienia jakichkolwiek patogenów. Widziałam przepiękny żywopłot zbudowany z bukszpanu, który przywieziono takie ogromne, piękne kule. Ale jak sadzili ten żywopłot, mnie zastanawiała nie to, jak wygląda ten żywopłot, tylko to, co znajduje się właśnie w tej glebie. Co zagraża naszym roślinom w okolicy. Bo patogeny, musimy pamiętać, że one mogą żyć w uśpieniu przez wiele, wiele lat. Natomiast w momencie, kiedy warunki im zaczną sprzyjać, w tym momencie może być nieciekawie.
No, może się zacząć zmieniać, dlatego że klimat nam się zaczyna zmieniać, zaczyna nam się robić cieplej. No i może się budzić coś, co było na przykład tutaj przed tysiącami, nawet milionami lat, nie? No bo to tak chyba, czy niekoniecznie, tak może straszę teraz.
Może nie tysiące, może nie miliony, ale coś, co pozostawało w takiej formie, może nie tyle uśpionej, ale w takiej, rosło sobie na jakichś opadłych liściach, było gdzieś przygłuszane przez inne organizmy, które lepiej czuło się, powiedzmy, w niższej temperaturze. Natomiast teraz, jeśli przyjdzie wyższa, będzie większa wilgotność, to już obserwujemy na przykład na dębach, gdzie fytoftorozy, to są takie organizmy, to nie są ani grzyby, ani rośliny, które nam atakują chociażby dęby. To już od jakiegoś czasu też jest obserwowane na całym świecie właściwie.
Cukier jest prawie wszędzie. Glukoza, fruktoza, laktoza, maltoza, ksyloza. Bez względu na to, jakiego jest pochodzenia, jest węglowodanem, który uwielbiamy. Osładza smutne chwile, dodaje smaku potrawom, dodaje energii i sprawia, że mamy paliwo dla naszego mózgu. Ale cukier ma też swoje ciemne strony. Naszym gościem jest Joanna Bajerska, adiunkt w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Lubi pani cukier pewnie.
Tak jak każdy człowiek. No, lubimy słodki smak, więc również i produkty zawierające cukier nie są mi obce. Chociaż oczywiście jako dietetyk wystrzegam się ich, ale nie zawsze jest to możliwe.
No, mówią, że to jest swego rodzaju narkotyk cukier, bo też ma właściwości uzależniające.
Trudno powiedzieć, czy to jest tak, że ma właściwości uzależniające. Oczywiście jako kobieta mogę stwierdzić to, że w przypadku takich różnych złych nastrojów ten cukier pomaga poprawić humor, szczególnie kobietom. Dlatego jak panie przychodzą do dietetyka, mówią, że to jest ich największy problem. Właśnie słodycze. Tego problemu dietetycy nie widzą albo rzadziej widzą u mężczyzn. Natomiast u kobiet te słodycze są taką odskocznią, czynnikiem, który pozwala je odstresować.
To zanim przejdziemy do tego właśnie, jak cukier na nas działa, no to może najpierw ten cukier rozbierzemy na części pierwsze. No, węglowodan, tak? Czyli coś, co daje energię organizmowi, jest paliwem. Co to tak naprawdę jest? Wiemy, że z buraków, z trzciny cukrowej można go robić, nawet z drzewa, z celulozy.
Generalnie cukier, czyli sacharoza, jest zbudowany z cząsteczki glukozy i fruktozy, ale oczywiście ten cukier, czy te cząsteczki glukozy i fruktozy są ze sobą połączone odpowiednim wiązaniem. Jak to taki disacharyd, jest też łatwo przyswajany przez organizm. Natomiast rzeczywiście tym paliwem dla pracy mózgu jest przede wszystkim glukoza. Fruktoza ma nieco inny szlak metaboliczny. Kiedyś sądzono, że nie jest naszym wrogiem albo wrogiem naszego zdrowia, natomiast obecny stan wiedzy mówi o tym, że jednak nadmiar fruktozy w diecie też jest szkodliwy, bo na przykład może sprzyjać pojawieniu się tak zwanego niealkoholowego stłuszczenia wątroby, bo metabolizm fruktozy jest po prostu nieco inny, aniżeli metabolizm glukozy. Natomiast wszystko, czy problem polega na tym, że obie cząsteczki glukozy czy fruktozy spożywane w nadmiarze sprzyjają temu, że jednak ta masa ciała człowieka rośnie.
Czyli generalnie cukier zamienia się w tłuszcz.
Można przyjąć, że tak jest. Jeżeli nie wydatkujemy odpowiedniej ilości energii, to nadmiar cukru, mówiąc tak ogólnie, rzeczywiście może sprzyjać powstawaniu nadmiernej masy ciała, tkanki tłuszczowej.
W latach 50. w Stanach Zjednoczonych była taka rewolucja, która miała pokazać, że odchodzimy od tłuszczu, że ten tłuszcz jest niezdrowy, że trzeba go czymś zamienić. No i zamieniono ten tłuszcz cukrem. No ale to po tym, co pani powiedziała, to na to samo wychodzi praktycznie.
Generalnie ta rewolucja miała na celu, czy była wynikiem wcześniejszych badań naukowych. Stwierdzono, że nadmiar tłuszczu w diecie, szczególnie nasyconych kwasów tłuszczowych, jest szkodliwy. No oczywiście jest to prawdą. Natomiast i stwierdzono, że trzeba zmniejszyć spożycie tego tłuszczu. No oczywiście takim drugim makroskładnikiem, który można by było zwiększyć, są węglowodany. Problem polegał na tym, że można zwiększyć spożycie węglowodanów, ale tych złożonych, które dłużej w organizmie ulegają rozkładowi do czynników pierwszych. Natomiast również w tych latach 50., 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych pojawił się też syrop glukozowo-fruktozowy, więc
to jest dopiero historia. Też o nim będziemy osobno rozmawiać, myślę, bo to jest
to są
zagadka.
Też, to jest tak naprawdę czynnik, który mógł i sprzyjał wzrostowi spożycia właśnie tych węglowodanów najprostszych. Zapominamy o tym, że w diecie rzeczywiście powinny znaleźć się te węglowodany bardziej złożone, które przy okazji również są źródłem błonnika pokarmowego.
Czyli na przykład co?
Przykładowo może to być pieczywo z pełnego przemiału, jakieś płatki owsiane, górskie, czy takie produkty, które po prostu nie są oczyszczone w wyniku produkcji.
Mówiąc inaczej, trawienie zajmuje więcej czasu. One dłużej idą przez przewód pokarmowy.
Tak. I rzeczywiście ten organizm od razu nie otrzymuje w szybkim tempie, czy nie wzrasta w szybkim tempie to stężenie glukozy w organizmie, więc też to uczucie sytości jest dłuższe. Nie spożywamy tak dużych ilości węglowodanów prostych, jak ma to miejsce w przypadku słodyczy, bo tego typu produkty też charakteryzują się niską taką gęstością odżywczą, a wysoką gęstością energetyczną, czyli możemy ich zjeść sporo pod względem podaży energii, natomiast zupełnie nie odczuwamy sytości.
Ja muszę powiedzieć, że bardzo jestem ciekaw, jak na dzisiejsze słodycze zareagowaliby ludzie, którzy żyli 100-200 lat temu. Myślę, że nie byliby w stanie tego zjeść.
Prawdopodobnie zupełnie dla nich może ten smak byłby zupełnie obcy. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że osoby, które żyły dawno, dawno temu, były też osobami bardziej aktywnymi od współczesnego człowieka. Bo żeby ta masa ciała wzrosła, no to musimy dostarczać więcej energii z pożywienia, a mniej wydatkować. I to niestety jest cechą charakterystyczną współczesnego człowieka. Nie ruszamy się zupełnie.
W latach 50. ta sprawa wynikała trochę też z tego, że generalnie mówiąc, komercja, pogoń za pieniądzem, chodziło o to, żeby ludzie nie przestali kupować, no bo jeżeli rezygnujemy z tłuszczu, który jest nośnikiem smaku,
tak,
czyli jest tym, co nas zachęca, żeby nam to coś smakowało, no to musimy zastąpić to czymś innym. No więc zaczęto dodawać cukier, który też nas jakby sprawia, że te potrawy są smaczniejsze. No.
Na pewno, no bo to cukier jest, czy tam syrop glukozowo-fruktozowy, nawet jest do keczupu dodawany, więc ten syrop też przy okazji troszeczkę, tak mówiąc ogólnie, też podbija ten smak. Cukier po to też jest dodawany do potraw. Natomiast prawdopodobnie ekspansja tego cukru prostego jest na tyle duża, że mamy problem właśnie z utrzymaniem masy ciała i generalnie ze stanem zdrowia.
Też taki jest problem, że im więcej się je tego cukru, to tym bardziej się ma na nie apetyt.
I tak, i nie.
Trochę, czy nie?
Z mojego punktu widzenia jest tak, że jak zjem kawałek czekolady, no to tą taką sytość, powiedzmy, związaną z odczuciem smaku, tak, generalnie ona się zmniejsza. To nie jest tak, że muszę zjeść całą tabliczkę czekolady, ale na pewno są takie osoby, które z tym mają problem. Może to jest związane właśnie w większym stopniu z takimi, może są to takie bardziej zagadnienia psychologiczne, emocjonalne, stresowe.
Czyli, a to prawda, bo jak jestem zdenerwowany i nad czymś pracuję i coś mi nie idzie, no to wtedy potrafię całą czekoladę zjeść, dlatego nie mam przy sobie w biurku już, bo to jest najbezpieczniejszy sposób.
Oczywiście, najlepiej nie mieć w pobliżu takich różnych pokus.
Cukier, który jest jednak potrzebny, bo też nie mówmy, znaczy nie demonizujmy cukru, bo bez niego też by organizm mógł
funkcjonować. Węglowodany są podstawą, czy powinny być podstawą takiej zdrowej diety każdego człowieka, tylko tu musimy rozróżnić właśnie te źródła tych węglowodanów prostych, czy też węglowodanów złożonych. Zbyt mała ilość węglowodanów w diecie również może być czynnikiem pojawienia się chociażby ciał ketonowych, czy gorszego samopoczucia. Sam głód jest takim czynnikiem napędowym, który wywołuje u nas chęć generalnie zjedzenia słodyczy. No ale różne, powiedzmy, zabiegi, nawyki żywieniowe związane z częstotliwością spożywania posiłków, no powinny sprzyjać temu, że ten wybór pokarmów powinien być racjonalny. Ale z uwagi na ten pośpiech, brak czasu na przygotowanie posiłków, czy to, że nawet w zakładach pracy istnieją tylko automaty oferujące słodycze, no to są takie czynniki zewnętrzne, które jednak powodują, że sięgamy po te słodkie.
To, że to jest słodkie, to jeszcze jest mały problem, ale dlaczego tam jest aż tak dużo cukru? Bo przecież w batoniku, jeżeli się przyjrzymy, proszę państwa, to tam jest kilka łyżeczek cukru, zupełnie niepotrzebnie, no bo czekolada sama w sobie, owszem, nie jest słodka, no ale to jeżeli do niej dodamy 2-3 łyżeczki cukru, to absolutnie wystarczy. A tam jest na przykład, nie wiem, 8-10, jak tak się policzy, Dlaczego to wszystko musi być takie słodkie? To chodzi tylko o to, że to się po prostu ludzie nieco przestaną kupować, jak będzie takie słodkie? Jak nie będzie takie słodkie?
Jak nie Generalnie tak jest, bo troszeczkę pewnie przemysł przyzwyczaił ludzi do tego słodkiego smaku i teraz można sobie wyobrazić człowieka, któremu każemy, czy proponujemy, żeby przestał słodzić. Dla niego to w danej chwili, herbatę czy kawę, dla niego to w danej chwili to jest generalnie wykonalne zadanie. Natomiast po jednym, dwóch dniach, kiedy rezygnujemy z tego słodzenia herbaty, przechodzimy do tego jak do porządku dziennego.
To jest, coś w tym jest, dlatego że wystarczą 2-3 dni niejedzenia w ogóle słodyczy, co jest bardzo trudnym procesem, bo rzeczywiście jest to odcięcie siekierą jakiegoś takiego wsparcia energetycznego i psychologicznego. No właśnie nie wiem, czy to bardziej w głowie siedzi niż na naszym języku, że jesteśmy przyzwyczajeni do danych smaków. To rzeczywiście jak się nie je przez jakiś czas słodyczy, to później wszystko zaczyna troszkę inaczej smakować też.
Tak, też.
I nie
tak
mamy
samo
już takiej potrzeby.
To samo dotyczy soli. Tak, mamy no tendencję do solenia, do słodzenia, że ten smak musi być taki mocno wyraźny, więc zupełnie inaczej odczuwamy smak warzyw gotowanych bez dodatku soli, czy przygotowanego koktajlu na bazie owoców, kiedy nie dodajemy do niego cukru. My po prostu przyzwyczajamy się do danego smaku i trudno nam jest odzwyczaić się od takiego czy innego smaku. Może go mamy w pamięci i szukamy odpowiednika, który nas w jakiś sposób zadowoli. Something borrowed, something blue, taking the old dance, making it all brand new. Take my sorrow and teach me, throw me a lifeline. Come on and lead me home, where my heart is. Warmth of the thousand suns, sweet familiar soul of my kindred means. Be free. Many people passing this way, you say. Time, follow your feet.
poruszamy zawsze bardzo przeróżne aspekty różnych dziedzin związanych z nauką. Dzisiaj będziemy rozmawiali o aktywności fizycznej. Właśnie z naukowego punktu widzenia jesteśmy w Zakładzie Dydaktyki i Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego. Z nami jest dr Agata Korcz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jest bardzo ważna sprawa, o której będziemy rozmawiali, bo to jest raport dotyczący aktywności dzieci i młodzieży w całej Europie i nie tylko. To jest 50 krajów z świata, które zostały wzięte pod uwagę w tym raporcie. Jak wypada w nim Polska? O tym za chwilę, ale właśnie proszę mi tylko powiedzieć, w jaki sposób można na tak dużą skalę badać aktywność dzieci i młodzieży? Znaczy, jakie kryteria są w ogóle brane pod uwagę? To się sprawdza, nie wiem, ile kto skoczy w dal na przykład, albo nie wiem, jakieś konkursy się robi. Jak się bada na tak dużą skalę tak trudne zagadnienie, jakim jest aktywność fizyczna?
Jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie, więc też długo planowane w wielu szczegółach. Dopowiem tylko, tak żeby być bardziej precyzyjnym, że w raporcie, w projekcie bierze udział 49 krajów z 6 kontynentów, aż 517 naukowców, specjalistów zajmowało się tym dużym raportem, więc faktycznie jest to dość duża skala. Jeżeli chodzi o metodologię, to tak jak wspomniałam chwilkę temu, była dość szczegółowo opracowana, musi być ujednolicona, aby każdy kraj tutaj mógł opracować wyniki w bardzo podobny sposób. Właściwie cała praca opiera się na analizie badań zastanych. Jest to taka pogłębiona analiza literatury, gdzie w ściśle określonych bazach danych, naukowych bazach danych, to trzeba podkreślić, szukamy najbardziej odpowiednich, może to nie jest najlepsze słowo, ale najlepszych wyników, które pokażą nam, jak ta aktywność fizyczna chociażby w Polsce, czy też innych krajach biorących udział w projekcie wygląda. Więc metodologia tutaj jest dość, wydaje mi się, mocnym punktem tego badania, ujednolicona metodologia.
Czyli to nie jest tak, że w tych wszystkich krajach robimy, o proszę bardzo, jednego dnia jakiś konkurs sprawności, tylko to, co mamy, te raporty, które są, bo tych badań przecież jest bardzo dużo, są brane pod uwagę, jakoś próbuje się ujednolicić i wtedy dopiero się wyciąga jakieś wnioski. Ale rozumiem, że także na Akademii Wychowania Fizycznego takie badania były prowadzone, już takie szczegółowe dotyczące tej aktywności.
Tak, oczywiście. Również jako zakład zajmujemy się aktywnością fizyczną i nie tylko aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży. Natomiast sęk w tym, że badania, które bierzemy tutaj pod uwagę, to są badania populacyjne, czyli bardzo duże, więc mimo to, że jest bardzo dużo tych badań robionych nie tylko u nas na AWF-ie, w innych AWF-ach, w całej Polsce, Nie wszystkie, krótko mówiąc, spełniają kwalifikacje. Inaczej, nie każde mogą się zakwalifikować do tego raportu, ponieważ jest bardzo, tak jak wspomniałam, szczegółowa ta metodologia. My korzystaliśmy głównie z takich dużych badań populacyjnych HBSC, nad którymi pracuje w dużej mierze Instytut Matki i Dziecka. Więc nie ukrywam, że w dużej mierze jednak posiłkowaliśmy się tymi badaniami, które są badaniami bardzo dużymi.
To teraz, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo to jest pewnie skomplikowana sprawa, to co w takich badaniach na przykład Instytutu Matki i Dziecka było, co wam się przydało? Znaczy jakie dane, jakie informacje o tej aktywności, kondycji?
Właściwie większość danych nam się przydała z tych badań HBSC. Chociażby poziom aktywności fizycznej, sprawność fizyczna, może akurat w tym przypadku nieco mniej, bo jeszcze w tym konkretnym przypadku korzystaliśmy z badań Dobosza z AWF Warszawa. Jeżeli chodzi o te badania HBSC, to tutaj braliśmy pod uwagę również aktywny transport, wychowanie fizyczne, szkolne wychowanie fizyczne, zachowania bierne, sedentaryjne. Tutaj o tym można mówić naprawdę wiele, bo to jest bardzo ważny aspekt, który trzeba poruszyć w naszym kraju. Więc wiele, wiele elementów braliśmy właśnie z tego badania.
No i teraz przejdźmy do sedna rzeczy. Czy całą przyczyną, czy przyczyną tej sytuacji, która jest, czy jest dobra, czy jest zła, to też za chwilę o tym powiemy, no ale powiedzmy, że widzimy pewne zmiany w społeczeństwie, jakie się dzieją. Czy największą zmorą tego wszystkiego są smartfony, tablety, gry i tak dalej, i tak dalej?
Myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ właśnie zarówno urbanizacja, jak i duży postęp w technologii sprawiają, że jesteśmy mniej aktywni siłą rzeczy. No to samo dotyczy oczywiście jeszcze bardziej nawet dzieci i młodzież, ponieważ ekran i to, co jest przed ekranem, jest bardzo ciekawe, czy też na ekranie. To powoduje, że dzieciaki i młodzież nie spędzają czasu na świeżym powietrzu, czy w ogóle na powietrzu w aktywny sposób, tylko właśnie te zachowania bierne tutaj dominują, więc można tak powiedzieć, że technologia jak najbardziej przyczynia się do tego, że aktywność fizyczna idąc dalej, sprawność fizyczna jest z roku na rok coraz niższa, coraz gorsza.
Myślę, że to nawet nie jest tak, że w domu siedzą, tylko oni nawet jak na dwór wyjdą, to siedzą w tabletach, czy w telefonach, bo tak jest, siadają, widziałem dzieciaki na ławce i patrzą, co tam w telefonie, co tam na YouTubie ciekawego się znalazło.
Tak, ale przykład idzie z góry, bo można też sobie właśnie obserwować place zabaw i często jest też tak, że to dziecko faktycznie spędza czas w sposób aktywny, ten wolny czas. Mama na przykład siedzi na ławce i korzysta ze smartfona, więc czasami przykład idzie z góry i właśnie w tym naszym badaniu również poruszamy ten aspekt, ponieważ braliśmy pod uwagę 10 wskaźników i jednym ze wskaźników była rodzina i rówieśnicy. Chodzi tutaj o wsparcie ze strony właśnie rodziców, rodziny szeroko rozumiane i rówieśników. I to wsparcie akurat w Polsce nie wypada najgorzej, natomiast okazuje się, że ono jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o podejmowanie aktywności fizycznej. Dzieci są kopią rodziców.
No ale teraz widzimy, coraz więcej ludzi biega, rusza się, uprawia sporty. To kiedyś tak nie było przecież, żeby ktoś po zakończeniu edukacji szkolnej wychodził biegać albo uprawiał jakieś sporty, z wyjątkiem powiedzmy no tam nart raz w roku, jak ktoś lubił, czy pogranie w piłkę czasami, ale takiej aktywności regularnej, bo bieganie jest aktywnością regularną, no to już nie mówię o Nordic Walkingu, no ale jednak tego jest dużo teraz.
Faktycznie, jeżeli spojrzymy za okno, można zauważyć, że coraz więcej ludzi biega, świetnie, natomiast w raporcie jednak skupiliśmy się na młodszych, czyli na dzieciach i na młodzieży. No i tutaj wygląda to troszeczkę inaczej, bo niejednokrotnie aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest uzależniona od rodziców. Od tego, czy na przykład rodzic ma czas, załóżmy, zawieźć dziecko na trening, na zajęcia pozaszkolne. Niejednokrotnie ta szkoła przecież nie jest tuż przy domu, przy miejscu zamieszkania, więc ten dojazd, transport również ma znaczenie. Więc tak jak obserwujemy sobie świat za okna, no to faktycznie widzimy, że coraz więcej osób jest aktywnych, natomiast skupiając się na dzieciach i młodzieży, to nie wygląda dobrze.
Mhm. Czyli ten przykład dany przez rodziców z góry nie zawsze wpływa pozytywnie na dzieci. Chyba to nie jest tak, że jak dziecko widzi, że rodzic idzie biegać, to też zaczyna jakąś aktywność prowadzić, tylko wręcz odwrotnie.
No, aktywność fizyczna rodzica musi być też dostosowana do dziecka. Jeżeli rodzic chce, żeby ta aktywność była wspólna, jeżeli rodzic idzie biegać, trudno żądać od dziecka, żeby poszedł z nim. Więc jeżeli rodzic chce spędzić czas aktywny z rodziną, ze swoimi dziećmi, no to ta aktywność musi być dostosowana przede wszystkim do dzieci, a w drugim gdzieś tam dalej, powiedzmy, do samego rodzica. Więc tutaj trzeba faktycznie podejść do sprawy z głową. Oczywiście dorośli potrzebują tego czasu dla siebie, aby pobyć ze sobą, spędzić czas w sposób aktywny. Natomiast no, osoby, które mają dzieci, mają rodziny, muszą trochę inaczej organizować ten czas właśnie pod kątem takiego rodzinnego spędzania wolnego czasu.
Myślę, że to jest problem, przed którym staje każdy, kto ma dzieci, w jaki sposób ten czas dzielić, a po drugie no, w jaki sposób dziecko zachęcić do aktywności. No bo od czego tutaj zacząć, jeżeli dziecko chodzi do szkoły i nie jest zbyt aktywne? No i no można wyjść na spacer na początek, prawda? No ale to chyba nie tylko to.
Oczywiście, to nie tylko to. Natomiast chciałabym się zatrzymać przy tej szkole, ponieważ szkoła to jeden z 10 wskaźników, które badaliśmy w ramach raportu. I jeżeli chodzi o tą szkołę, to Polska wypada tutaj, na tle tych 10 wskaźników, szkoła wypada najlepiej. Otrzymaliśmy tak zwaną czwórkę, patrząc na stopnie szkolne. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy dość dobrze jednak przygotowaną kadrę do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Jeżeli kadra jest dobrze przygotowana, to zajęcia są w ciekawy sposób prowadzone. Nie ukrywajmy też, że liczba godzin z wychowania fizycznego ma znaczenie. I tak dla przykładu, w szkole podstawowej w klasach 1-3 mamy 3 godziny obowiązkowego wychowania fizycznego. Idąc nieco wyżej, klasy 4-8, tutaj mamy 4 godziny obowiązkowego wychowania fizycznego, a szkoła ponadpodstawowa to znów 3 godziny. To wcale nie jest mało. Zajęcia są obowiązkowe, więc frekwencja czasami też jest w związku z tym jednak wyższa, więc ta szkoła tutaj dość mocno się przyczynia do poziomu aktywności fizycznej dzieciaków i można by powiedzieć, że jest taką ostoją tej aktywności fizycznej, że ciekawa jestem, gdyby wychowania fizycznego nie było, jakby ten poziom wtedy wyglądał, bo wydaje mi się, że to wychowanie fizyczne trochę jednak ratuje dzieci i młodzież w tym znaczeniu, że ratuje ich zdrowie poniekąd.
No tak, no bo gdzie te dzieciaki mają i kiedy mają biegać, na przykład zimą, kiedy wracają do domu i już jest ciemno, no trudno, żeby wtedy wychodzić na dwór i jakoś się uaktywniać. No tak, ale był taki moment w polskiej szkole, że tych zajęć z WF-u wcale tak dużo nie było.
Tak, to było przed reformą, o ile się nie mylę, tutaj mogę się pomylić, chyba 1998 rok. Było wtedy faktycznie mniej godzin z wychowania fizycznego. Dość trudno mi się teraz odnieść do tych wyników wcześniejszych. Natomiast było mniej wtedy godzin z wychowania fizycznego, ale zauważmy jedną rzecz. Wtedy ten rozwój technologii też nie był tak wysoki. To też wpływa nasze badania, nasz raport również to pokazuje, więc te zmiany cywilizacyjne również wpływają na to, że więcej siedzimy, nasz transport jest mniej aktywny, korzystamy z wind zamiast ze schodów, korzystamy z komunikacji miejskiej.
Schody ruchome.
Schody ruchome, tak. Więc to wszystko również się przyczynia do tego, że troszkę gorzej wyglądamy w tych wynikach.
Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oto jak można połączyć grzyby, bakterie, cukier i wysiłek fizyczny. No właśnie w dzisiejszym odcinku mieliśmy tego przykład. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na trzecie milenium. Dobranoc. Thank you.
But for a while it all made sense. It might have been just a dark pretense, but you had me and I loved it. To be with you, to be the one, to live a lie, it really got me all excited. I felt wanted.